Chwała niech będzie Panu Bogu. Zgromadziliśmy się dziś, aby wspólnie spędzić czas z Panem naszym Jezusem, Zbawicielem. Spędzić Jego ostatnie chwile, wspomnieć, jak On wspominał z uczniami, wspomnieć, jak On je spędzał z uczniami, zastanowić się nad wszystkim, nad naszym życiem, nad śmiercią naszego Zbawiciela, śmiercią i zmartwychwstaniem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na to według Słowa Bożego na początek list Pawła do Filipian, 2 rozdział od 5 wiersza. List Pawła do Filipian, 2 rozdział od 5 wiersza. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który nie upierał się przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi. Może to dziwny fragment na dzisiejsze nabożeństwo, ale spróbujmy przeczytać ten sam fragment, taki sam fragment, podobny fragment o tym samym mówiącym z Ewangelii Jana, 13 rozdział. 13 rozdział Ewangelii Jana od początku. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy. Założył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdziawszy szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wyczynili, jak ja wam czyniłem. To drugi fragment, podobnie jak pierwszy, który mówi o tym, że Pan Jezus przyjął postać sługi. Zrobił to w sposób dosłowny. Przyjął postać sługi i to nie tego, który zarządza może winami swojego Pana, czy jest kamerdynerem, ale tego, który obmywa nogi. Myślę, że to taka pośredniejsza rola sługi. Czasy były nieciekawe. Nie było takiej higieny jak teraz. Nie było toalet. Ludzie i zwierzęta chodzili gdzie chcieli. Te nogi nie musiały być brudne tylko od ziemi. Więc to nie była jakaś elitarna służba sługi, lecz taka najgorsza. A jednak do takiej postaci uniżył się Pan Jezus wobec uczniów, wiedząc, że odchodzi do Ojca. Pomyślmy, nauczał wiele lat, czynił cuda, wykładał o przypowieściach, tłumaczył przypowieści, przypominał kazania, mówił, a ja wam powiadam. Całe swoje życie poświęcił uczniom, chcąc ich nauczyć jak najwięcej, aby poznali Jego drogę, aby byli Jego naśladowcami. I w ostatni dzień, w czasie ostatniej wieczerzy, wiedząc, że odchodzi do Ojca, postanowił z tego wszystkiego, czego nauczał, podkreślić rzecz, którą uznał, myślę, na najważniejszą. Kiedy nauczyciel naucza przez kilka lat, a później przychodzi jakiś egzamin, matura czy coś, to na koniec przypomina rzeczy najważniejsze, kiedy nie może przerobić całego materiału. I nasz nauczyciel, nasz mistrz, nasz Zbawiciel, Pan Jezus, myślę, że uznał, że to jest rzecz najważniejsza. To, co powiedział w 14-15 wersecie. Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście ich wyczynili, jak ja wam uczyniłem. Mamy być naśladowcami naszego Pana, a więc mamy też przyjąć postać sługi i usługiwać. Usługiwać każdemu, usługiwać sobie nawzajem. Wierzę, że Pan Jezus w ostatnich godzinach swego nauczania podkreślił to, żebyśmy zwrócili na to uwagę, że to jest ważne. Skromność, uniżoność, służebność wobec innych. Nie przynosi to nam ujmy. W oczach Bożych daje nam to chwałę i jeśli jeden drugiego nie będziemy wykorzystywać, a jeden drugiemu będziemy służyć, będzie rosło braterstwo, będzie rosła miłość, będzie rosło nasze życie duchowe. Chwała niech będzie Panu Bogu, że pamiętał o tym, żeby nie tylko mówić, ale i pokazać, jak czynić, jak przyjąć postać sługi. Amen.
Wierzyć mię, Boże, ucz, prosić mię, ucz. Tego się uczę. Chciałbym się tego nauczyć. Myślę, że się nauczę. Uczymy się całe życie wierzyć i często przychodzą zwątpienia. I gdy przychodzi do nas doświadczenie, nagle przekonujemy się, że chyba się jeszcze nie nauczyliśmy albo za mało umiemy i gdzieś tam ponosimy porażkę. Uczniowie byli z Panem Jezusem taki długi czas. Widzieli takie wspaniałe rzeczy, a jednak Pan Jezus do nich mówił o mało wierni. A więc to nie jest takie, powiem, łatwe nauczyć się wierzyć. Wielu ludzi mówi, wierzę, prawda? Mówią to zdecydowanie. Piotr też mówił, wierzę, nie zaprę się. Ale przyszedł moment i Piotr też się zaparł. Przyszły momenty i uczniowie też nie okazali się i wiara, nie mówię, że mało wierni, czy nie wierzyli Panu Jezusowi, ale wiara ich gdzieś tam uciekła. Rozproszyli się, stracili zaufanie. Naprawdę wierzyć mnie ucz. Drodzy, musimy się uczyć wierzyć. Musimy się uczyć też prosić. Czy umiemy prosić? Też się uczę prosić i nieraz mi się wydaje, że nie umiem prosić. Chociaż w takim normalnym życiu myślę, że umiemy poprosić. Myślę, że ja też umiem prosić. Ale jeżeli to przekładamy na naszą relację z Bogiem, często przekonujemy się, że nie umiemy prosić. A może jest tak, że dobrze prosimy, umiemy prosić, tylko zbyt, powiem, szybko oczekujemy, zbyt szybko się zniechęcamy i uważamy, że jeżeli dzisiaj prosiliśmy, to już dzisiaj powinien nam Bóg odpowiedzieć. A nieraz Bóg nam nie odpowiada i wydaje nam się, że nie umiemy prosić. A więc musimy uczyć się wierzyć. Wierzyć mię, Boże, ucz i prosić mię, ucz. Powinniśmy dołożyć drodzy starań i zastanowić się nad tym, czy umiemy, czy rzeczywiście umie już prosić i umie już wierzyć. Mariuszek mówił o, brat Mariusz mówił o wieczerzy, o tym, co Pan Jezus czynił, kiedy była wieczerza, umywał im nogi, a więc następowało takie przygotowanie do tego, co miało nadejść. Do tego, czego i nawet i Pan Jezus Chrystus mówił i modlił się, że jeżeli jest to możliwe, żeby mnie ten kielich minął. A więc przychodziła godzina, przychodził czas, którego i Pan Jezus Chrystus w jakiś sposób się obawiał i też chciał, aby to go minęło. A więc było to bardzo, bardzo ciężkie doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie. Pan Jezus musiał się mocno modlić i anioł go posilał, aniołowie go posilali. Aby w tym wytrwał, to było naprawdę bardzo wielkie doświadczenie. I z punktu takiego, chciałbym taki wyrysować taki obraz z punktu takiej naszej logiki, a też, bo my często podchodzimy do wielu rzeczy emocjonalnie i w sposób logiczny. Po prostu logiczny. Analizujemy pewne rzeczy. Analizujemy pewne rzeczy, pewne zdarzenia i wnioski też są logiczne, prawda? Jeżeli podchodzimy do tego logicznie i wnioski też są z tego logiczne i też powiem, i pocieszenie też z tego idzie logiczne. I nie zawsze idzie pocieszenie, jeżeli to jest logika, nie zawsze jesteśmy w stanie, powiem, w logiczny sposób uzyskać pocieszenie. I jest taka sytuacja też Ewangelii Jana, ja tylko jeden werset przeczytam, Ewangelii Jana, 19 rozdział, może na początek dwa wersety, 9 i 10 werset. 19 rozdział Ewangelii świętego Jana, 9 i 10. I wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa, skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Takie pytanie, Pan Jezus staje, wiemy co przeżył już do tej pory, Pan Jezus zdaje sobie z tego sprawę, że uczniowie, którzy z Nim chodzili, opuścili Go. Po prostu się wystraszyli. Pan Jezus nie poczytuje im jako za zdradę. Pan Jezus wie, stracili wiarę. Oto pasterz został dotknięty i nagle oni myśleli, że będzie inaczej. Tak jak ja często mówię, my w logiczny sposób, czy nawet w obietnicy wiemy, my układamy pewną rzecz i mówimy, to tak, tak, tak będzie. Uczniowie też sobie pewne rzeczy układali i mówili, jeżeli Jezus takie rzeczy czyni, a czynił takie rzeczy, rzeczy, które nie wszystkie są spisane na kartach Biblii, bo jest napisane, że gdyby miały być wszystkie opisane sytuacje, w jakich Pan Jezus uzdrawiał, jakich cudów dokonywał, to nie starczyłoby ksiąg. Pan Jezus dzień w dzień czynił nieprawdopodobne rzeczy. Wyobraźmy sobie, chodzimy z człowiekiem, który, chodzimy z Walkiem, pastorem naszym, i Waldek dzień w dzień czyni nieprawdopodobne cuda. Obojętnie jakich chorych przynoszą, Waldek uzdrawia i tak dalej, prawda? To jest, chcę, żebyśmy sobie tak logicznie. I uczniowie też widzieli Pana Jezusa, chodzili z Nim dzień przez 3 lata i widzieli nieprawdopodobne rzeczy, nieprawdopodobne rzeczy. Tłumy ludzi chodziły za Nimi, dlatego że Pan Jezus wskrzeszał z martwych. Dokonywał nieprawdopodobnych rzeczy. Nieprawdopodobnych rzeczy. Pan Jezus mówił też o pewnych też nieprawdopodobnych rzeczach, którym im się trudno im było pomieścić w ich głowach. Mówił o swojej śmierci i też mówił o swoim zmartwychwstaniu. Oni wierzyli w to. Szli naprawdę za Nim ślepo. Wierzyli, że tak się dzieje. I ten, nagle ten Jezus Chrystus, pełen mocy, taki silny, który przez 3 lata praktycznie nie było rzeczy, które On by nie dokonał. I nagle przychodzi moment, przychodzi po Niego zgraja, przychodzi po Niego Judasz, a Pan Jezus mówi, nic nie róbcie, schowajcie. I oddaje im się tak dobrowolnie, z takiej zgrai, takim, powiem, bandytom, gdzie mógłby ich tchnieniem, prawda, załatwić, że tak powiem, oddaje im się i mówi, nic nie czyńcie. I co się wtedy dzieje? I uczniowie nagle widzą, że Pan Jezusa zupełnie w innym świetle, w innej, to nie jest ten, który... I jak w ogóle, co się stało, że ten... I nagle przychodzą tacy osoby, go zabierają i zwątpili. Wystraszyli się. I Pan Jezus staje przed Piłatem, a Piłat mówi takie rzeczy. Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Powiem, Piłat, no wielki ktoś, ale co to jest Piłat? Pionek, prawda? Moglibyśmy powiedzieć, że w oczach Bożych cóż ten człowiek mógł znaczyć, prawda? Tak jak każdy inny człowiek, cóż on ma znaczyć? A Piłat nagle mówi, słuchaj, ja mogę cię wypuścić, a mogę cię ukrzyżować. Ja mam tą moc, ja mam tą władzę na dzień dzisiejszy, ja mogę to uczynić. Odpowiedz mi, czyż Pan Jezus Chrystus nie mógłby skorzystać w tym momencie, wiedział, co go czeka, już co go spotkało, jakie rzeczy go spotkały i wiedział, co go dalej spotka. I nagle jest szansa, że może się wszystko odwrócić. Jest człowiek, który ma moc wyrwać mnie ze śmierci, w ogóle z pohańbienia i tak dalej, i tak dalej. Jest ktoś, znalazł się ktoś, kto może to uczynić. W logiczny sposób każdy z nas by powiedział, dlaczego nie, prawda? Dlaczego nie skorzystać z tej pomocy? I logika by nam to prawie podpowiadała. Ale Pan Jezus przykłada do tego duchową miarę. Logicznie rzecz biorąc, tak rzeczywiście jest. Jest w mocy i niemocy tego człowieka. I wydawałby się Syn Boży i zdany na łaskę Piłata. Bóg dopuszcza do takiej rzeczy. A więc co? A więc dlaczego Bóg dopuszcza do takiej rzeczy? Dlaczego? Czy Bóg o tym nie wie? W naszych doświadczeniach, kiedy my przeżywamy jakieś doświadczenie, Pan Jezus Chrystus też nieprawdopodobne doświadczenie przeżywa. I jest wyjście z tej sytuacji i logicznie rzecz biorąc, to dzieje się coś takiego jakiegoś dziwnego, niezrozumiałego. Oto człowiek jakiś tam ma władzę nad Synem Bożym i on będzie decydował, czy na lewo, czy na prawo, w przenośni oczywiście, czy śmierć, czy życie. A Pan Jezus mówi, odpowiedział mu Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby nie dana była ci z góry. Taką rzecz mówi Pan Jezus. Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci była dana od Boga. A więc Pan Jezus przychodzi, drodzy bracia i siostry, do tego zupełnie inną miarę. Bożą miarę. Nie dzieje się nic z przypadku. Nie dzieje się nic. To nie jest tak, że nagle jakiś tam człowiek i to nie wiadomo w ogóle po co i na co. Pan Jezus mówi, nie byłaby ci dana. Gdyby ci nie była dana, nic nie mógłbyś uczynić. Drodzy, Bóg widział swojego Syna, czystego, sprawiedliwego, świętego. I wydał go, przyzwolił, aby taki Piłat, grzeszny człowiek, mógł sobie wydać na niego wyrok. Znaczy, w sumie wiemy, że jak dalej było, ale on miał tą władzę. I wydaje się, że jakby Bóg nie panuje nad pewnymi rzeczami. My często sobie zadajemy w naszym życiu, w naszych sytuacjach, że Bóg myli się, że Bóg gdzieś, że to nie przekładamy do tego jakby tej duchowej wiary, że nie wierzymy tego. Nie umiemy też prosić, ale też nie wierzymy, że Bóg ma konkretny i idealny zamysł w swoim działaniu. I do tej pory i uczniowie widząc to całe zdarzenie, im się wydawało to w ogóle bezsensowne. Jakiś chaos się w ogóle wdarł, prawda? Wszystko do tej pory układało się tak, jak najlepiej się układało i wszystko kierowało na to, że to Jezus Chrystus będzie tym królem, Mesjaszem, on jest oczywiście, ale że to wszystko inaczej się potoczy. I nagle chaos. Pan Jezus nic nie mówi, nie odpowiada, ubiczowany, prawda? Normalny chaos. Nieporządek. W ogóle nic się kupy nie trzyma w tym wszystkim. Ale czy tak naprawdę? I my wiemy, że to wszystko miało doskonały plan. To był doskonały Boży plan. plan zbawienia człowieka. Drodzy, w naszym życiu dzieją się różne rzeczy. I naprawdę i my nieraz uważamy, że to jest chaos, że teraz to Bóg chyba nie panuje, albo my się w ogóle wyłamaliśmy, że dzieje się coś, czego my w ogóle nie rozumiemy. I tak naprawdę się dzieje. Nie rozumiemy. Uczniowie nie rozumieli. Chodzili 3 lata i nie zrozumieli, co się w ogóle dzieje. Zapomnieli o tym nawet, że Pan Jezus powiedział 3 dnia zmartwychwstany. Zostanę wydany, będę ukrzyżowany, ale 3 dnia zmartwychwstany. O wszystkim zapomnieli. Nagle chaos i nie wiadomo, co się dzieje. Drodzy, kiedy my zaczynamy logicznie myśleć, kiedy my zaczynamy logicznie myśleć o pewnych rzeczach, naprawdę powstaje nie zawsze, ale bo jeżeli się nam dobrze układa, jeżeli wszystko jest w porządku, to wszystko wtedy ładnie wygląda i to jest jakaś harmonia. Ale nagle, gdy się coś wkrada do naszego życia, nagle powstaje chaos i mówimy, i co to jest w ogóle, po co i na co i dlaczego. Przykładamy i logicznie zaczynamy myśleć. Ale kiedy przykładamy do tego duchową miarę, drodzy bracia i siostry, i kiedy przywołujemy sobie na to, że Bóg o tym wie, że jeżeli nawet wróbelek, który spadnie, nawet trawa, która usycha, Bóg o tym wie. Jeżeli Bóg wie o naszych włosach, o naszej głowie, po co w ogóle On sobie zaprząta głowę naszymi włosami, jeśli sobie innym rzeczom zaprzątnie, prawda, byśmy powiedzieli. Bóg, ale ja chcę nam uzmysłowić, że Bóg wie. W naszej nieraz takiej beznadziejności, w naszych doświadczeniach, właśnie gdzie się wkrada chaos, gdzie się wkrada jakiś nieporządek, i nam się wydaje, że Bóg o nas zapomniał, że rzeczywiście się wdarł. Drodzy, Bóg ma swój plan. I minie czas i my zobaczymy ten Boży plan, którego dzisiaj nie widzimy. Uczniowie zobaczyli później, co Bóg dokonał, co Jezus Chrystus dokonał. Później zobaczyli i wiemy, co się później działo z uczniami. Jak uczniowie postępowali, jak Piotr przemawiał. Jak Paweł później przemawiał, jak w ogóle inni uczniowie przemawiali, jaką oni mieli wiarę. Właśnie oni mieli wiarę. Wyszli z tego chaosu, zobaczyli rzeczywiście i wydawało im się, że to wszystko jest koniec. Pan Jezus powiedział mu, gdyby ci nie była dana wiara, gdyby ci nie była dana władza. Pan Jezus o tym wiedział, że tak, a nie inaczej mają się sprawy potoczyć. Wierzyć mnie, Boże, ucz i prosić mnie, ucz. Drodzy, prośmy Boga, aby nas uczył wierzyć. Aby nas nauczył wierzyć, że to, co czyni, to jest dobre. W życiu każdego z nas. Bóg często poprzez doświadczenia uczy i przede wszystkim uczy nas pokory. Pokory. Zastanawiamy się nad swoim życiem. Każdy się zastanawia nad swoim życiem. W pewnych okolicznościach głęboko się zastanawiamy nad swoim życiem. Drodzy, to nie jest chaos. Nieraz my powodujemy ten chaos. Rzeczywiście. W tym przypadku, powiem, Pan Jezus nie tyle nie przez swój grzech spowodował ten chaos, ani uczniowie przez swój grzech nie spowodowali jakiegoś tam chaosu. Gdzieś, że nagle coś się zatarło. Tak miało być. Tak miało się stać. Ale to nie znaczy, że Bóg o tym nie wiedział. Ale kiedybyśmy byli w tym momencie, to byśmy rzeczywiście, my też byśmy zwątpili. Byśmy nagle zobaczyli, gdzie ta moc Jezusa, gdzie ta moc Boża? Dlaczego ona się teraz nie objawia? Ona się właśnie teraz powinna objawić. My byśmy plan mieli zupełnie inny. Bóg miał inny plan, doskonały plan. I dzisiaj wiemy, że to był jedyny i najbardziej doskonały plan. I w naszym życiu Bóg ma doskonały plan. Czasami ono jest takim chaosem. Jest ono może chaosem. Ale nauczmy się wierzyć. Wierzyć mię, Boże, ucz. I prosić mię, ucz. Nauczmy się prosić. I nauczmy się wierzyć, że Bóg ma dla nas, dla każdego z nas doskonały plan. Doskonały plan zbawienia. Cokolwiek się w naszym życiu dzieje, to Bóg o tym wie. Tak trudno jest nam nieraz w to uwierzyć, że Bóg o tym wie. Mi też często jest trudno uwierzyć, że Bóg wie o moich problemach. Często mi się wydaje, że Bóg zapomniał już o mnie. Często mi się wydaje, że Bóg zapomniał o tym, co mi obiecał. Wierzyć mi, Boże, ucz i prosić mnie, ucz. Amen.
A nie będzie Panu Bogu, że jesteśmy dzisiaj ten wieczór na szczególnym nabożeństwie.
Nie wiem, czy serca nasze są nas szczególnie nastrojone. Wydaje się, że wtedy ten wieczór oni byli tak naprawdę... Jezus był tak szczególnie do tego wieczoru przygotowany. Czytamy może Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. Mateusza, 26 rozdział od 36 do 40. A może dalej jeszcze ten drugi fragment też. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. I mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich. Znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto się zbliża ten, który mię wyda. I gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i z kijami, od arcykapłanów i od starszych ludu. A ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc: ten, którego pocałuję, jest nim, bierzcie go. I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł: bądź pozdrowiony, mistrzu. I pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Wtedy rzecze mu Jezus: włóż miecz swój do pochwy, wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jak, żeby wtedy wypełniły się pisma, że tak się stać musi? W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu: jak na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Taki widać taką dysharmonię między wszystkim a Jezusem. Między Jezusem a wszystkimi innymi. Między światem, między uczniami, między Jezusem a uczniami. Taką dysharmonię. Jezus idzie w jedną stronę, a oni idą w drugą stronę. Jezus idzie w ten najgorszy odcinek swojego życia, swojej drogi, a oni nijak nie mogą się przyłączyć do Jezusa, chociaż są z Nim razem. Przychodzi i mówi: czuwajcie ze mną. Nie mogą się przyłączyć. Wraca, budzi ich. Nie możecie czuwać ze mną jeszcze tej godziny. Oni nie mogą się przyłączyć do Jezusa. I Jezus musi iść sam. W tej modlitwie musi iść sam. W tym ostatnim momencie swojego życia musi iść sam. Taka dysharmonia między tym, czym żyje świat, czym żyją nawet uczniowie Jego. Oni nie mają takiego ciężaru w sercu, jak ma Jezus. Oni nie mają takiego smutku teraz, jak ma Jezus. Oni nie potrafią wziąć Jego ciężaru, chociaż trochę zrozumieć Go. Ciało mają mdłe i to ciało zwycięża. Pozwalają, żeby to ciało przezwyciężyło ducha. Chociaż na pewno rozumieją, co to znaczy słabe ciało, a mdłe ciało, a duch ochoczy. Rozumieją, że ciało, a duch to jest całkiem co innego, że te dwie rzeczy się nieraz nie łączą i i w zasadzie trzeba im postawić, trzeba przeciwstawić się temu ciału. Ale naprawdę nie ma żadnego jakiegoś nawiązania do tego, co Jezus. Tam Piotr mówi, nie zaprę się ciebie, chociażby się wszyscy ciebie zaparli. Jezus mówi, tej nocy 3 razy się mnie zaprzesz. Dobywa miecza, Jezus mówi, schowaj miecz, bo kto miecza dobywa, od miecza ginie. Tam czytaliśmy, Piotrek mówił o Piłacie, który mówi, że mam moc ciebie uwolnić i mam moc ciebie ukrzyżować. Jezus wie, że to nic nie znaczą te jego słowa, ani on. On musi iść. I w tym, w tej dysharmonii takiej, wiecie, w tym takim, Jezus mówi, jakby się wtedy wypełniły pisma, że tak się stać musi. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mojego, żeby mi 12 legionów wystawił? Ale jakby się wtedy pisma wypełniły? Ale jakby się wtedy pisma wypełniły? A pisma prorockie muszą się wypełnić. To, co napisane było, musi się wypełnić. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Tyle razy byłem między wami, a teraz wyszliście na mnie jak na zbójcę. A wtedy mnie nie pojmaliście, ale tak się stało, bo muszą się wypełnić pisma. I chciałbym tak powiedzieć tak, że w tym całej tej dysharmonii Jezus ani na krok nie błądzi. Mimo tego niesprzyjającego świata, mimo tego niezrozumienia ze strony uczniów, Jezus ani na krok nie zbłądził, ani na moment nie zostawił Bożej drogi. Ani na moment. Mimo tego, że mu nikt nie pomógł z uczniów, że ich prosił, że 3 jeszcze wziął ze sobą na jakąś taką szczególną społeczność, nikt mu nie pomógł. Jezus nie cofnął się i nie zbłądził i nie zszedł z Bożej drogi. Szedł tak, jak było wyznaczone. Szedł tak, jak całe swoje poprzednie lata, kiedy spotkał umarłego, kiedy nieśli tego młodzieńca. Nie cofnął się ze strachu, bo nie da rady pocieszyć tej. Nie cofnął się, prawda? Podszedł do tych noszy, gdzie był ten nieżywy syn i wzbudził go z martwych. Nie cofnął się. Kiedy go obudzili tam w środku nocy, w tym sztormie, kiedy łódź tonęła, nie schował się z powrotem pod poduszkę. A ja też nie wiem, co zrobić. Wstał i morze zgromił. Nigdy się nie cofnął. Kiedy mówili mu, nie, już nie otwieraj tego grobu, bo 4 dni cuchnie już. Jak to może być? Co to może być? Nie cofnął się, nie zwątpił Jezus. Odwalcie kamień i wyjdzie. I wyszedł. I tutaj tak samo, w tym najbardziej takim niesprzyjającym, taka dysharmonia, taki naprawdę sam, ale się nie cofnął. Patrzył na Boga, patrzył na, i pamiętał na Boże Słowo. I mówił, jakże inaczej mogłyby się pisma wypełnić. Mógłbym prosić Ojca i dałby mi pomoc, dałby mi 12 legionów aniołów, ale Jego prowadziło Boże Słowo, Jego prowadził Boży cel. I mógłby to Ojciec zrobić, ale mówi, ale jakże się by wtedy wypełniło pismo? Pan Jezus był sam, ale nigdy się nie cofnął i tak do końca wszedł. My też nieraz mamy takie, Piotrek mówił wiele o tym, że wydaje się, że to jest to wszystko takie nieracjonalne, a jednak wszystko ma cel. Bóg nas widzi w każdym momencie naszego życia. Bóg nas widzi w każdym momencie naszego życia. I musimy wierzyć i uczyć się wierzyć. Powiedziałem, nie wiem, czy jesteśmy nastawieni na to, na tą chwilę. Tam wtedy apostołowie nie byli nijak nastawieni na tą chwilę. I dlatego pouciekali, dlatego przeżyli straszny kryzys wiary. Tak może wiele o nim nie ma, ale wszyscy go opuścili i uciekli. A jaki kryzys mieli, możemy się domyślać po Piotrze, takim mocnym, takim silnym, który zapiera się go raz po raz przed wszystkimi. Przed żołnierzem, przed dziewką. Kiedy się schowali ze strachu przed ludem, przed kapłanami. Przeżyli straszny kryzys wiary, bo nie mogli czuwać z Jezusem. Nie chcieli czuwać, bo minęli się ze swoją drogą. Czy i jak jesteśmy nastawieni? Jakbyśmy my się zachowali wtedy, w tamtej chwili. Jakie my dzisiaj mamy serca? Może powiemy, no tak, ja bym się tak nie zachował jak Piotr. Ja bym nie uciekł. Ja bym nie zwątpił. Tak można dobrze mówić, jak się to tam 2000 lat temu się umieszcza. Ale dzisiaj, jak mamy nastawione serca? Wiecie, nie chodzi mi o to, żeby przeżywać strach czy ból, czy z Jezusem, bo On to przeżył już dawno. Ale jakie mam dzisiaj serca nastawione na to, żeby dziękować Mu za to, że nas z tego wyłączył. Wyłączył nas z tej strasznej nocy. Przyniósł nam zbawienie jednemu w domu, drugiemu w zborze. Nie musieliśmy widzieć, jak go krzyżują, jak się z niego naigrywają. Jakie mamy dzisiaj serca? Ile jest wdzięczności w naszym życiu? Jaką drogą? Czy nie ma dysonansu między nami a Jezusem? On to uczynił dla nas i za nas. A może mamy ważniejsze sprawy, może dom jest nas ważniejszy, mój problem jest ważniejszy, niż żeby dzisiaj podziękować Jezusowi tak całego, żeby tak naprawdę móc pokłonić Mu się. Może mamy zajęte serca swoimi problemami i no pewno, że dobrze, że Jezus umarł za mnie, że przebaczył mi grzechy, ale jak mam dzisiaj, jaki jestem, jak dzisiaj powinienem być? Jaki dzisiaj powinienem być? Jakim powinien być dzisiaj Jezus w moim sercu, w moim życiu? Naprawdę najważniejszy? Naprawdę najbardziej drogi, najbardziej umiłowany? Najbardziej umiłowany? Przyszedł, aby nas zbawić. Przyszedł, aby wypić nasz kielich. Przyszedł, aby wypić naszą gorycz. Na pewno byśmy ją pili. Przez całą wieczność byśmy pili tę gorycz. Przez całą wieczność byśmy pili ten kielich sądu. Przez całą wieczność. A Jezus przyszedł za nas wypić go. Jak jest nastawione nasze serce, jakim jest Jezus dla nas? Czy tak umiemy Go przyjąć? Wiecie, myślę, że tak. Ten Mariusz czytał o umyciu nóg. I tam Pan Jezus mówi do Piotra, który tak mówi: przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Bardzo takie dziwne słowa. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Jezus uniżył się, to żeśmy słyszeli. To było takie, przyjął taki postać takiego sługi, ale takiego naprawdę sługi najpośredniejszej miary. Zdjął swoje szaty, przepasał się prześcieradłem i zaczął umywać im nogi. I taka normalna reakcja Piotra, który mówi: Panie, mój nauczyciel, mój mistrz będzie mi nogi umywał. Nigdy, przenigdy nie. Ale Jezus mówi: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Bardzo dziwne, wiecie? Mówimy, jeśli nie będziesz wierzył, to nie będziesz miał działu, jeśli nie uwierzysz, jeśli nie będziesz mocny, jeśli nie będziesz zwycięzcą, prawda? Mówimy o tym, bo to też jest prawda. Ale to chodzi o coś takiego: jeśli cię nie umyję, jeśli nie pozwolisz, żebym ci umył nogi, jeśli nie przyjmiesz mojego uniżenia, jeśli nie przyjmiesz, jeśli nie weźmiesz ode mnie tego, wtedy poznasz naprawdę, jakim ja jestem. Ja myślę, że gdyby Piotr się nie zgodził na to, on by myślał, że Jezus jest mocny, jest, przed Nim trzeba się kłaniać. Ale by nie poznał tego Bożego serca, tego Jezusowego serca, które tak miłuje, które ma nas tak wysoko. Jezus mówi: ja przyszedłem i służę wam. On by tego nie zrozumiał. Nieraz ludzie, bardzo wielu ludzi rozumie Jezusa jako Boga, jako wielkiego, jako króla. Boi się Go. Mówią, i to jest właściwe. A nie rozumieją tego, że tak jakby nie mieli tego działu w umyciu nóg. Nie pozwolili, żeby Jezus umył im nogi. Jakże ty, mistrz, jakże ty, Pan, będziesz moje nogi umywał? Nigdy. Nie pozwolę, żebyś tak się poniżał. Ale Pan Jezus mówi, jeśli nie umyję, to nie będziesz miał działu ze mną. Zobaczcie, jaki jest dział z Jezusem. Jaki bliski jest dział z Jezusem. Na pewno chętnie chodzimy, kłaniamy się Jemu jako Królowi, bo jest Królem. I czujemy się dobrze z tym, prawda? Bo On Król, On wielki, a my się Jemu kłaniamy, bo my Jego, z kim my jesteśmy przed Nim? Dobrze się czuje, to jest dobra relacja. Wiecie, Król Królów, Pan Panów, a my proch przed Jego tym. Ale wiecie, ten fragment mówi, ta rozmowa, ten krótki dialog między Jezusem a Piotrem mówi o tym, ty musisz przyjąć też to, że ja jestem Twoim sługą. Ja Ci chcę umyć nogi. Jako sługa wśród was. I takimi wy bądźcie między sobą. Nie jak ktoś lepszy, nie jak ktoś większy, nie jak ktoś ważniejszy. I mi nie można dokuczyć, i mi nic nie można powiedzieć, ja mogę. Ale mi nie. Nie tak. Bądźcie takimi, tak. Widzieliście, co wam uczyniłem? Widzieliście, na czym polega służenie? To tak teraz czyńcie. To tak teraz czyńcie. Ja nie miałem problemu z tym, żeby się tak uniżyć. Każdemu służyłem, każdemu umywałem nogi. Nie było wyjątku i nie chciałem wyjątku. I nie chciałem wyjątku. Kochani, Jezus przeszedł tą drogę. To jest teraz nas taki... Też taki znak, taka wskazówka, że tak jak Piotr mówił, często jest taki bój w naszym życiu, czy takie niezrozumiałe rzeczy się dzieją w naszym życiu. Wtedy mamy wiarą iść. Wtedy ma nam świecić Boże Słowo. Ono ma być najważniejsze. Czy mamy serca nastawione, kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, kiedy przychodzimy na nabożeństwo. Jak mamy nastawione serca? Czym jesteśmy przejęci? To jest takie ważne. Jezus jest godzien wszelkiej chwały i czci. Godzien jest, żeby nie tylko powiedzieć Mu, Panie, dziękuję Ci, bo tak wypada, ale żeby naprawdę serce nasze się rozpłynęło przed Jezusem Chrystusem. Umarł za nas. Umarł za nas. Nie wybrał tego, by ominęło go to. Chociaż bardzo chciał. Chociaż w tym momencie wolałby, żeby ominęło go. Wolałby, żeby to była jakaś inna droga. Ale nie zgodził się na to. Powiedział, wszak nie jak ja chcę, Ojcze, ale jak Ty chcesz. Tak nas umiłował, aż do końca umiłował ich. Czy ma taką chwałę, jaką powinien mieć? Czy ma tak oddane serce? Serce do końca. Oddane. Są dzisiaj tacy ludzie, którzy tak mają serca oddane. Są tacy. Może nas wyprzedzają. Jeśli nas wyprzedzają, to źle, bo wyprzedzą. To nie ma, wiecie, tak, jak dookoła nas jest. Widzimy, jak ci ludzie chcą służyć Bogu. Tylko z tego, co zbywa, tylko z tego, co... Tylko w chwilach trwogi, tylko w chwilach śmierci, pogrzebu. Chcieliby, żeby Bóg był z nimi. A poza tym lekceważą Boga. Nie cenią Go, nie cenią Jezusa. Dają Mu to, co... To tak, okruchy. Kiedy tam byłem, była ta mowa też o, może powiem później, była ta mowa o Chinach, żeby się modlić za Chinami. I tam jeden brat był z Norwegii, który rozmawiał z taką pewną Chinką wierzącą, która uwierzyła i za wiarę, za to, że uwierzyła, wsadzili ją do więzienia, poszła do więzienia. I zostało dwoje jej dzieci. I kiedy tam była w tym więzieniu, to dziecko, ten starszy syn zachorował. Bardzo mocno zachorował, śmiertelnie zachorował. I przyszedł list do tego, przyszedł powiadomienie tego więzienia, że jej syn umiera, żeby się starała o przepustkę, żeby wyszła i starała się, ale nie dali jej. I ten syn umarł, a ona siedziała w więzieniu. I odsiedziała swoje i wyszła. I przyszli do niej żołnierze. Kiedy już była w domu, powiedzieli któregoś tam dnia i powiedzieli: albo się wyrzekniesz Jezusa Chrystusa, albo zabijemy to drugie dziecko. I ty pójdziesz do więzienia znowu. Masz wybór. Ona powiedziała: nie mogę się wyprzeć Jezusa. Podeszła do tego dziecka, powiedziała: dziecko, synu, spotkamy się w niebie. I na jej oczach zabili go, a ją do więzienia. I to są miliony ludzi, którzy tak kochają Jezusa. Oni idą do nieba. Nie myśl, że robisz wielką łaskę, zrobisz Bogu, jak przyjdziesz do Niego. Nie myśl, że w jakiś sposób zrobisz Mu łaskę, bo wreszcie Mu oddasz swoje serce. To jest warunek, oddać serce, by być zbawionym. I Bóg mówi: to wy się ratujcie. To wy się ratujcie. Jest zbawienie, bo jest. Ale ratuj się z tego świata. Ratuj się. Uciekaj od śmierci. Uciekaj od Bożego sądu. To ty uciekaj. Jak nie chcesz, to nie uciekaj. I dałby Bóg, aby nasze serca naprawdę były, bo ten świat, wiecie, on znieczula się na wszystko, prawda? Świat, te rzeczy, które się dzieją, ludzie jacy są, oni, to jest takie, wszystko jest zatrute, powiem zatrute, to taki jad jest wlewany do serc, żeby znieczulać na wszystko. Znieczulać na najgorsze tragedie, znieczulać na najgorsze rzeczy, znieczulać. I świat jest znieczulony, bo to nie ma litości, nie ma współczucia. Ale niech nasze serca nie będą znieczulone na to, by być naprawdę przed Jezusem uniżonym, pokornym, by Jemu oddać chwałę. Niebo oddaje Mu chwałę, aniołowie Mu się kłaniają. Starcy upadają przed Nim. Niech nasze serca będą nastawione na to, by dać Jemu chwałę. Z głębi serca, tak z dna naszego serca. Aby kiedy mówimy: Jezu, kocham Cię, żeby to była mowa naszego serca, a nie naszych ust. Godzien jesteś chwały, godzien jesteś czci, bo nas zbawiłeś. Chcę Cię wywyższać, chcę Ci służyć, bo mnie uratowałeś. I żeby to nie były tylko usta zaangażowane, ale naprawdę całe serce. Amen.